Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto Słowo Pańskie. Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi. Słowa Chrystus kieruje do apostołów. Macie być światłem świata, macie być solą ziemi. Bracia i siostry, cieszymy się, że tu jesteście kolejny raz po pracy, może niektórzy zmęczeni. W ciepłym kościele, jak się usiądzie, to łatwo usnąć, ale ufajmy, że Pan Bóg da nam taką też gorliwość w sercu i w umyśle, aby przyjąć to Słowo jako światło na nasze życie. Mówiliśmy tu od początku, żeby odkrywać miłość Boga i w tym pierwszym dniu do tego nawracamy, abyśmy mieli ten obraz, jaki Bóg kreśli przed nami, ta sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym. Człowiek przez grzech go zamyka. I stąd Chrystus przychodzi, żeby go wyprowadzić z tej śmierci, z tego kręgu śmierci. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o tej drodze, którą przechodzi i przeżywa jako nasz ojciec wiary Abraham. Kiedy Bóg daje Izaaka. Później Abraham jest szczęśliwy, bo otrzymuje ten dar, ale mimo to ta czujność, to czuwanie jest ważne. Bo przestał czuwać i to miejsce Boga zostało zajęte przez Izaaka. I ponownie ta droga na górę Moria, gdzie odzyskuje Izaaka. To znaczy odzyskuje pewną harmonię, że Bóg na nowo staje na pierwszym miejscu, aby go prowadzić. Dzisiaj do południa mówiliśmy w tych naszych rozważaniach, jak Chrystus postrzega naszą drogę wiary. Oczywiście tego nie będziemy powtarzali, ale to odniesienie mówi: każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, ma w nienawiści ojca, matkę, braci, siostry, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Mieliśmy ci, którzy słuchali, czy bliscy, to pewnie z tym się podzielą, żeby mieć to rozróżnienie. Pierwsze, żeby widzieć, co jest dzisiaj krzyżem w moim życiu. Bo dla chrześcijanina krzyż to jest oś, to czego się trzyma. Dlaczego tak jest ważne, żeby się trzymać krzyża? Bo na krzyżu został zwyciężony szatan. Zobaczcie, że dzisiaj świat, słyszymy to codziennie, mówi: chcesz żyć, odrzuć krzyż. Mówi to prościej: weź życie w swoje ręce, bądź Bogiem dla siebie. Dlatego na nowo potrzebujemy tego światła Słowa, aby odkryć tę moc Jezusa Chrystusa. Tak się spodobało Ojcu, żeby zbawił nas przez swojego Syna, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego stawialiśmy te pytania, co jest krzyżem w moim życiu, bym zauważył. Ta sytuacja, nie wiem, brak jedności w rodzinie, może jakiś grzech, który niszczy. Może grzechy, które się powtarzają. Może jakaś sytuacja, nie wiem, mojej choroby, cierpienia. Może moje samotność. Nie jest ważne, bo Krishna mnie pozwala spokojnie zasnąć, zanim nie zostanie włączony krzyż Jezusa Chrystusa i wtedy staje się chwalebny. Wtedy zaczynamy błogosławić to, co Chrystus mówi w Ogrójcu. Mówi: Ojcze, zabierz ode mnie ten krzyż, bo o własnych siłach nie jestem w stanie go przyjąć, nieść. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To, co wypowiedziała Maryja w godzinie zwiastowania, jak mówiliśmy rano dzisiaj na Roratach. To jest ten moment bardzo ważny, żebyśmy, kończąc te nasze rozważania rekolekcyjne, mieli jasno sprecyzowane, czy co jest krzyżem dzisiaj w moim życiu, czego mam się w tych porekolekcyjnych dniach trzymać, żeby mnie na nowo demon nie oszukał. Bardzo ważne. Bo dla chrześcijanina tak naprawdę krzyż jest chwalebny, bo w nim to jest drzewo życia. Tam otrzymaliśmy życie. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma chrześcijaństwa. Ale do tego już nie będziemy wracali. Ważne, żebyśmy mieli pewną ciągłość tej drogi wiary, drogi do wiary dojrzałej. Bo to jest dzieło Boga w nas. Chce uczynić z nas uczniów, abyśmy mogli przyjąć i nosić Jezusa Chrystusa i dawać Go światu. Tego pragnie świat dzisiaj. Dawać Go światu. Ważne, abyśmy popatrzyli, w jaki sposób to przewidział też Chrystus, tę misję Kościoła na ziemi. Bo dzisiaj może nam się wydawać, kiedy słyszymy o tych różnych grzechach Kościoła, i wydaje się, że ten kryzys, szczególnie w Europie, w Ameryce, że jakby demon odnosi sukcesy. Aczkolwiek, kiedy popatrzymy tak generalnie, chrześcijan przybywa z każdym rokiem. Ale jesteśmy świadomi tego, choćby na naszym podwórku, czyli dotykając parafii w Wieliszewie, jak wielu ludzi zaczyna szukać szczęścia poza Kościołem. Jak chce swoje życie prowadzić na własną rękę. Młodsi, starsi. Po co mi Bóg? Chcę sam. I to może niejednokrotnie napełniać nasze serca smutkiem. Ale Chrystus, kiedy wysyłał apostołów, zobaczcie, było ich kilku. 12 i mówi: idźcie na cały świat. Ten obraz jest dla nas, ta misja Kościoła jest ważna, żebyśmy na nowo w tej sytuacji nabrali otuchy. Mówi: idźcie na cały świat. I kiedyś dzisiaj popatrzymy na to, mówi: co mogli zrobić? Co mogli zrobić na świecie? Ale mówi: w jaki sposób macie ewangelizować? Abyście byli światłem dla świata. Przypatrzmy się przez chwilę, moi drodzy, jaka jest misja czy rola światła? Kiedy stoi zapalona latarnia na przychodniku czy przy ulicy, to ona ma jedną rolę, żeby oświecić ten chodnik, żeby każdy, kto przechodzi tą drogą, nie przewrócił się. I zobaczcie, że tą drogą po tym chodniku idą różni ludzie. I dobrzy, i złodzieje, i jacyś awanturnicy. I to światło nie gaśnie. Ono świeci dla wszystkich. Ono świeci, żeby pokazać drogę. Taka jest generalnie rola światła. I Chrystus to porównanie w sposób bardzo prosty mówi: rola Kościoła, misja ma być światłem, to znaczy pokazać drogę, gdzie jest bezpieczny port. To tak jakbyśmy popatrzyli nad morzem, ta latarnia morska, która świeci, daje to ostre światło w morze. Ona świeci dla wszystkich statków i dla okrętów, na których są różni ludzie. i dobrzy, i złodzieje, i przemytnicy, i może prostytutki, wszystko. Ale pokazuje, gdzie jest bezpieczny port dla wszystkich. Taka jest rola. Pokazać drogę, aby to, co mówił dzisiaj święty Mateusz w Ewangelii, aby nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Nam czasami to się nie mieści w głowie, a taka jest misja. Pokazać drogę. I dalej Chrystus mówi, macie być solą ziemi. To słowo jest bardzo w tym roku przez Kościół w Polsce dotykane i w różny sposób rozważane z pewną pomocą w przeżywaniu roku wiary. Co to znaczy być solą ziemi? Popatrzcie, jakie proste porównania Chrystus robi. Każdy z nas codziennie ma do czynienia z solą i kiedy chcemy ugotować ziemniaki, to nie wrzucamy do garnka tyle soli, ile jest ziemniaków. Wystarczy szczypta, troszeczkę, żeby te ziemniaki nabrały smaku, nie stały się solą, ale nabrały smaku. I później już nikt nie mówi o soli, tylko mówi, czy ziemniaki są smaczne. I co się dzieje z tą solą? Moglibyśmy powiedzieć w sposób taki bardzo obrazowy, że ona się rozpuszcza, umiera, wchodzi w te ziemniaki, nadając im smak. Troszeczkę soli, a cały garnek ziemniaków ma smak. Jak niewiele jej potrzeba. I taka jest misja Kościoła. W tym wymiarze Chrystus mówi, macie być, jeżeli sól zwietrzeje, na nic się nie nada. Do niczego. W jaki sposób sól umierając? Dlatego Benedykt XVI zapytany o ten ogromny, duży wzrost kościoła liczebnie katolickiego, mówi, to jest za sprawą męczenników Azji. Dzisiaj. Nie wiem, czy wielu z Was mogło czytać tę książkę Ocalona, żeby mówić, ale jeszcze wcześniej, zanim ona ukazała się na rynku, kilka lat wcześniej była taki skrypt listu, który przywieźli misjonarze z Rwandy. Między innymi tam był taki jeden z tych listów, z pamięci zacytuję, nie będę go czytał, żeby nie przedłużać. Była taka sytuacja, że do jednej z wiosek, która już była otoczona przez tych, którzy zabijali. I w tej wiosce było wielu chrześcijan, wielu katolików. Między innymi była grupa młodzieży, która była z papieżem na tym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych w Denver. I kiedy zostali otoczeni, to jedna z dziewcząt, tak jak czytamy w tych zapiskach, wraz ze swoim ojcem podeszła i mówi do tych zabójców niedoszłych, mówi, pozwólcie nam żyć do wieczora. Ci ze śmiechem, ale dali tę szansę, wiedząc, że i tak już nikt nie ucieknie. I oni przez cały dzień czytali Ewangelię, kazanie na górze. Ostatecznie o miłości do nieprzyjaciół. Zostali wszyscy zabici. Obrazowo napisane, że na ostatnia została zabita ta dziewczyna. Ale ci zabójcy po iluś tam tygodniach, niektórzy z nich, czy większość, spotkali misjonarza, czy księdza katolickiego. I zaczęli rozmawiać. I jeden z nich przyznał się, że oni to zrobili. Kilku. Pyta się, kto to był, ci, których zabiliśmy? Wierzący ludzie. Tak się zaczęło nawrócenie tych morderców. Mówi, czy ja mogę uzyskać przebaczenie, tak to powiedział, jak jest zapisane, od Boga. Przygotować się do chrztu. Zobaczcie, cała droga nawrócenia iluś z tych morderców. Osąd, sąd, jaki ich osądził, już dzisiaj w to nie wnikamy, ale to, co się wydarzyło za sprawą tych męczenników. Oni w tym wymiarze sól, w tym wymiarze sól, że troszkę soli nadaje smak, że była w jakiejś mierze potrzebna. Zobaczcie, to, co się wydarzyło w Oświęcimiu kiedyś z świętym Maksymilianem. Oddał wszystko, aby inny mógł żyć. Moglibyśmy odnajdywać wiele takich przykładów, ale to nam daje nadzieję, że wystarczy szczypta soli. Szczypta soli. Bo nie wszyscy, to co powiedziałem, mają stać się solą. Nie wszyscy. Ale ważne, by wszyscy nabrali smaku. By zobaczyli, gdzie jest bezpieczne miejsce. Może wielu z naszych braci nigdy tu nie przyjdzie do kościoła. Ale ważne, aby od nas usłyszeli, że są miłowani przez Boga, że dla nich jest zbawienie. Podwoje wiary są otwarte, jak pisze papież w tym liście. Że oni u Boga są dziećmi, nie są przekreśleni. Na to czekają. Na to czekają. Aby zostać posoleni w ten sposób, że będziemy umierać na nim, tracąc swój czas, tracąc, nie wiem, swoje pieniądze, tracąc swoje dobra dla drugich, aby oni odzyskali nadzieję w życiu. I dalej Chrystus mówi, macie być jak zaczyn. Znów jaki obraz prosty. Wystarczy, że niewielu z was pewnie piecze, ale niektórzy może jeszcze pieką, to wiedzą, że nie trzeba, trochę drożdży wystarczy, żeby to wszystko zaczęło rosnąć. Pamiętam, że się posłużę takim bardzo osobistym przykładem, kiedy wyjeżdżałem do pracy na wschód ponad 20 lat temu, jeszcze Związek Radziecki. Wydawało się, że nic po ludzku, nawet nie było zgody na odprawienie mszy świętej nigdzie. Gdzieś tam po cichu w domu, zatrudnieni w fabryce Kolder, nie było żadnych po ludzku szans. Dzisiaj z tych ziarenek gdzieś tam zasadzonych przed 20 kilku laty wyrasta ogromne drzewo. Podobnie w Afryce czy w Azji. Ogromne. Bóg daje wzrost, ale potrzebuje tych, którzy będą też siali. Ale Bóg daje wzrost. Zobaczcie, ten obraz siewcy, który wychodzi, to jest ta droga ewangelizacji. Potrzebuje, żeby ktoś zasiał. Ale wzrost daje Bóg. Wzrost daje Bóg. Dlatego tak jest ważne, że przynosimy dziecko do chrztu, że uczymy je modlitwy. To wypływa z naszego doświadczenia i tradycji. Dalej Bóg daje wzrost. Bo swoimi grzechami niejednokrotnie, wiele razy mogliśmy zgorszyć dzieci. Ale ufamy, że Bóg jest z nami. Byśmy mogli mieć zawsze to odniesienie, że to nie jest tak z wiarą, że my wszystko zaprogramujemy i na końcu nadusimy guzik i ma być ten efekt. Tak ma wyglądać. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Popatrzcie, wystarczy na świętego Pawła. W jaki sposób, kiedy został, miał cały plan na życie. Był tak gorliwy w tym wszystkim, co robi. Był potrzebny ten moment, że Chrystus mówi, co ty robisz? Święty Paweł gorliwością wypełniał prawo co do joty. Pyta, co ty robisz? Święty Paweł tego nie rozumiał. To pytanie jest może do nas dzisiaj. Chrystus pyta, co ty robisz? I dodaje, ty prześladujesz Kościół. Niszczysz. Święty Paweł upadł, zwalony z konia. Zobaczcie, człowiek, którego wszyscy znali, to nawrócenie świętego Pawła, wielu ludzi nie dowierzało. Wielu ludzi nie dowierzało. On, który prześladował, ale właśnie przez to stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. Przez to stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. I głosicielem. Na końcu mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Odnieśmy się jeszcze na chwilę w tych naszych rozważaniach do takiego zdarzenia, które też na pewno dobrze znacie i z kart Pisma Świętego, czy może niektórzy jeszcze pamiętają z katechezy. Mianowicie tych dwóch braci, Jakub i Ezaw. Ta rywalizacja i wykorzystane wszystkie środki. To jeszcze włączona matka, która faworyzuje jednego bardziej. To jest nasze życie. To jest nasze życie. I na końcu widzi, że ten grzech to kłamstwo, które wobec ojca było zastosowane, w jakimś sensie poróżniło tych braci. I Jakub ostatecznie, chroniąc swoje życie, żeby nie został zabity za Ezawa, który sprzedał pierworodztwo, czyli to błogosławieństwo, które miał otrzymać od ojca, całe lata. I w tej ucieczce gdzieś się aż gubi, ale miał taki sen, w którym widział drabinę i wtedy zrozumiał, że na tej drodze nie jest sam, że prowadzi go Bóg, ale jeszcze nie wiedział dokąd. Później przez całe lata służy u Labana, swojego przyszłego teścia, który oszukał go, bo kazał mu pracować tam ileś lat, 7, później to przedłuża. Mówi: będziesz pracował, dostaniesz córkę za żonę. Później go oszukuje i na końcu, po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu latach tej służby, Jakub widzi, że dłużej już nie może wytrzymać tego i zabiera część jego tych trzód i ucieka. Ale dlaczego ucieka? Bo wyrzut sumienia nie pozwala mu dłużej żyć bez pojednania z Ezawem, z jego bratem. Mówi: pójdę, mam już tyle dóbr, na końcu pojedną się ze swoim teściem, Labanem, ale mówi: mam tyle dóbr, że pojednam się z moim bratem w jaki sposób? Może go przekupię. Dam mu to wszystko, żeby tylko mi przebaczył. I z taką myślą, na swój sposób, układając życie, wyrusza do domu ojca. Ale kiedy jest już przed takim potokiem Jabok, czyli tuż przed domem, lęk paraliżuje. Dalej nie może. Wszystko już jest po drugiej stronie. I zostaje sam po drugiej stronie rzeki. Boi się. I w nocy ta walka Jakuba z aniołem już świtało, jak mówi, czytamy w Piśmie Świętym. I Jakub, trzymając, mówi: nie wypuszczę cię, zanim mi nie pobłogosławisz. Bo ja o własnych siłach nie wrócę do mego domu. Nie potrafię rozmawiać z moim bratem Ezawem. Nie potrafię spojrzeć w oczy memu ojcu. O własnych siłach nie wrócę. Jest ta mądrość Ezawa, mądrość Jakuba. O własnych siłach nie wrócę. Wtedy anioł pyta: jakie masz imię? Jakub. I od tej pory będziesz się nazywał Izrael. To znaczy mocny Bogiem, silny Bogiem. Jakub z tym wywichniętym stawem w tej walki, tej nocy, tej całonocnej modlitwy, byśmy powiedzieli, bo ta walka do tego się sprowadzała, on wołał do Boga całą noc. Idzie i zostawia te wszystkie dary, które przygotował dla Ezawa. Te wszystkie krowy, woły, osły, owce, te wszystkie dobra wyprzedza i sam nie jest zdolny nawet do walki, gdyby ten chciał z nim walczyć, bo utyka na jedną nogę, nie ma siły. Idzie pokorny na spotkanie z bratem. I Ezaw otwiera dla niego ramiona. Tak następuje pojednanie. Bóg to sprawił. Moi drodzy, ważne, byśmy byli mocni Bogiem. W tej historii życia, którą mamy, o własnych siłach, może którą niejednokrotnie, której nie akceptujemy, a może nawet czasami przeklinamy. Dlatego tu jesteśmy, żebyśmy byli mocni Bogiem. Bo o własnych siłach może już nie masz szans wrócić do swego ojca, męża, nie wiem, żony, dzieci. Nie, o własnych siłach już planujesz, jak tu usiąść, żeby blisko nie siedzieć przy stole wigilijnym. Mocny Bogiem. On to sprawi, że będziemy mieli nowe serce. Mówi, zabiorę wam kamienne serce, dam wam nowe. Ale to wszystko nie robi tylko dla nas, ale żeby przez nas też inni dotknęli Jezusa Chrystusa i mieli pokój w swoim sercu. Po to jest ten czas, który podarował nam Bóg, abyśmy odzyskali pokój. Nie dlatego, że będzie jedynie dużo świateł. One też są potrzebne. Żebyśmy na nowo zobaczyli, jaki jest sens i misja Kościoła. A zatem nasza misja w domu, w rodzinie, pokazać drogę, mieć udział w umieraniu, w ten sposób soląc, tracąc swoje życie dla żony, dla męża, dla dzieci, tracąc dosłownie. A wzrost, tak jak ten zaczyn, daje Bóg. Niech to słowo przyjęte przez was dzisiaj otwartym sercem przyniesie owoce, kiedy będziecie rozważali na modlitwie. Amen. Powstańmy, żeby wołać do Boga z głębi naszego serca. Za cały Kościół, aby w mocy Ducha Świętego głosił światło Ewangelii. Ciebie prosimy.